Cześć, ja nazywam się Marcin Makowski, to jest podcast digitalnie.pl. Zapraszam Was na czwarty odcinek podcastu, w którym porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, o zagrożeniach, szansach i tym, kto ją kontroluje. Do tego odcinka zachęciła mnie pewna dyskusja na Facebooku mojej bliskiej koleżanki Leny. I była to dyskusja o tym, czy Elon Musk nieco myli się w swoich przypuszczeniach odnośnie sztucznej inteligencji i tego, co nas czeka. I Elon Musk ma takie bardzo, powiedziałbym, ciemne, czarne, mroczne wizje naszej przyszłości. Niemalże rysuje obraz terminatorów kroczących w naszym kierunku, które już tylko czekają na to, żeby zgładzić ludzkość. I ktoś powiedział, że Elon Musk nie wie, o czym mówi. I czytając artykuł znajdzie się oczywiście w powiązanych, miałem taką myśl, że tak, Elon Musk nie wie, o czym mówi. I też jakiś czas temu miałem taką myśl, że sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe i to wszystko, co wokół tego się dzieje, to już jest ta ewolucja, która teraz nas czeka, już jest za rokiem. Ale muszę Wam się przyznać, że zmieniłem zdanie po przeczytaniu książki Davida Deutscha The Beginning of Infinity. I tam David Deutsch mówi o tym, że my nie wiemy, czym jest inteligencja tak naprawdę w takim rozumieniu jak inteligencja ludzka. I mówi, że gdybyśmy to wiedzieli, to już dawno byśmy wytworzyli taką sztuczną inteligencję jak inteligencja człowieka. No i tutaj warto wyjaśnić parę definicji, parę zagwozdek. Po pierwsze, w obszarze sztucznej inteligencji mamy kilka takich nazw. Po pierwsze mamy uczenie maszynowe. To jest to uczenie, tak zwane machine learning, które dotyczy wykrywania pewnego rodzaju wzorców, czy też zależności. I te wzorce możemy próbować wykrywać automatycznie. Na przykład możemy nakarmić komputer dużą ilością zdjęć, na których są zwierzęta i po jakimś czasie sztuczna inteligencja, model sztucznej inteligencji zacznie się uczyć, rozpoznawać różne zwierzęta na tych obrazkach. Niekoniecznie będzie wiedział, że coś jest kotem, coś jest psem, ale będzie wiedział, że coś należy do jednej kategorii zwierząt, a coś do drugiej. Tak. Mamy też wykrywanie wzorców takich prognostycznych. Trochę jak prognoza pogody. Możemy nakarmić ponownie danymi nasz komputer, na przykład danymi sprzedażowymi. Tak? Takim częstym przykładem, zwłaszcza jak ktoś zaczyna się uczyć programowania sztucznej inteligencji, no są ceny mieszkań, tak? Możemy mieć ceny historyczne mieszkań w zależności od ilości pokoi, od tego, jak duża jest łazienka, od metrażu, od miejsca i dając odpowiednią ilość takich danych, możemy znaleźć pewne wzorce. Innymi słowy, sztuczna sieć neuronowa uczy się takich wzorców i uczy się ich rozpoznawać. A w jaki sposób ona to robi? Po części jest to bardzo zbliżone do tego, co się dzieje w naszym mózgu, czyli sztuczna sieć neuronowa ma odpowiedniki neuronów. I powiązania między tymi neuronami wyglądają po prostu, to są liczby tak naprawdę, to są pewnego rodzaju wagi i funkcje poniekąd odpowiadające funkcjom, które się dzieją w takiej naszej sieci neuronowej w mózgu. Może nie w taki sposób biochemiczny, ale powiedzmy, że jest to odpowiednik tego, co się dzieje w naszej głowie. I dzięki temu, że dostarczamy dane, to po przejściu tych wszystkich danych taka sieć neuronowa mówi, no ja uważam, że na przykład cena mieszkania powinna być taka, albo sieć neuronowa mówi, uważam, że na tym zdjęciu jest kot. I to, co robi naukowiec danych, to ma takiego kija i marchewkę i mówi tej sieci, nie, to nie był kot, to był pies, tak? Czyli następuje coś, co się nazywa backward propagation, określany jest błąd pomiaru i po prostu iterujemy, tyle razy przetwarzamy te informacje przez tę sieć neuronową, no aż ta sieć neuronowa w końcu się nauczy, aż dotrze do jej pustego łba, że coś jest kotem, a nie psem, albo że cena mieszkania powinna wynosić tyle, a nie tyle. W skrócie takim bardzo wielkim, tak na tym właśnie polega uczenie maszynowe i uczenie maszynowe jest bardzo mocno zorientowane na bardzo konkretny zakres danych i bardzo mocno jest uzależniony od tego, jak te dane są dobre. Znaczy, jeżeli mamy kiepskie dane, jeżeli nie umiemy zbierać tych danych, jeżeli mamy błędy pomiaru, tak? Jeżeli ktoś na przykład mierzył jakieś dane pogodowe, ale no niedokładnie mierzył te temperatury, niedokładnie mierzył wilgotność, to możemy przewidywać, że no będą duże odstępstwa od rzeczywistości, a tego, co sieć widzi jako rzeczywistość i tego, co przewidzi w przyszłości. Więc niestety nie jesteśmy nawet blisko na tym etapie, jeżeli chodzi o czasy obecne, żeby w ogóle mówić o czymś takim jak atak sztucznej inteligencji na człowieka, ponieważ nie mam wystarczającej ilości dobrych danych, dobrych, prawidłowo zmierzonych, odpowiedniej ilości przetworzonych danych i też nie do końca jeszcze potrafimy prawidłowo oddzielić szum od danych ważnych. Znaczy to, na czym polega cała praca tzw. data scientists, naukowców danych, to jest właśnie oddzielenie tych ziaren od plew. I to są często miesiące roboty, analizy danych i weryfikacji, okej, no czy ta informacja, czy ten pomiar w ogóle ma sens i czy ma wpływ. Bo bardzo często dostajemy dane bez sensu, dostajemy jakieś na przykład metryki, które się z niczym nie zgadzają. Takim przykładem, na przykład bardzo ciekawym, jest pomiar wysokości wody w elektrowni wodnej. To jest akurat temat bardzo mi bliski, bo ostatnio robimy uczenie maszynowe pod kątem elektrowni wodnych. No i tam nie ma takiej w ogóle opcji, żeby sensownie zmierzyć objętość czy ilość tej wody, tak? Tam jest zawsze jakiś błąd pomiaru i to w zależności od rezerwuaru, od tego jak on jest wielki, tak duży jest ten błąd pomiaru. Co więcej, są tam jeszcze turbiny, cała masa innych urządzeń, na których też nie do końca jesteśmy w stanie w 100% zmierzyć, jak szybko one się obracają, ile dokładnie generują prądu, w jakim rozkładzie czasowym i tak dalej. Tak, to wszystko jest obarczone pewnym ryzykiem błędu i im więcej jest tych zmiennych, im więcej jest tego właśnie szumu, tym gorzej, tym bardziej model odchyla się od tego, co powinien przewidzieć. I oczywiście naukowcy często robią coś, co się nazywa overfitting, znaczy tak bardzo próbują się dostosować do tych metryk, które mają, że model danych, model sztucznej inteligencji idealnie się z nimi pokrywa, tak wygląda na to, że wszystko jest dobrze, no ale następuje miesiąc później, inne opady deszczu, inne opady śniegu i model w ogóle nie jest w stanie sobie z tym poradzić i jest totalnie odchylony, tak. To naprawdę jest duża praca naukowców, duża praca osób, które nie tylko rozumieją statystykę, nie tylko rozumieją matematykę, ale także rozumieją domenę, w której się poruszają, tak? Rozumieją, co ma wpływ na co, tak? Rozumieją, czy w elektrowni na przykład wodnej to nie tylko opad deszczu, opad śniegu, ale także wilgotność może mieć znaczenie, masa parametrów. Naukowcy, powiedzmy tacy, którzy chcą wykrywać raka, tam też będą znajdować zupełnie inne elementy problematyczne, inny szum informacyjny. I to jest ta pierwsza taka dziedzina uczenia maszynowego. Drugim elementem sztucznej inteligencji jest coś, co się nazywa reinforcement learning, czyli uczenie maszynowe wzmocnione. Nie wiem, czy jest dobry odpowiednik polskiej nazwy. W skrócie chodzi o to, że już nie do końca wykrywamy wzorce, tylko staramy się nauczyć komputer prawidłowego działania, dając mu właśnie taką marchewkę w postaci nagrody. Jest taki dosyć znany filmik z uczenia wzmocnionego. Wydaje mi się, że to OpenAI robił. Link na pewno będzie zamieszczony w komentarzu do tego odcinka. Jest to sieć neuronowa, która uczy się gry w chowanego, czyli mamy ludziki w sztucznym środowisku i te ludziki próbują się chować, a drugie ludziki próbują ich znaleźć, w skrócie. I na jakiej zasadzie one się uczą? Znaczy, jest coś takiego jak nagroda. Te ludziki, które próbują szukać, dostają nagrodę, jeżeli znajdą. Te ludziki, które próbują się chować, dostają nagrodę, jeżeli nie zostaną znalezione. I wykonuje się masę obliczeń przez wiele, wiele godzin na potężnych komputerach, iterując takie sztuczne środowisko, czyli musimy mieć pewnego rodzaju środowisko, musimy mieć dobry symulator, w którym ta sztuczna inteligencja dostaje nagrodę i stara się zoptymalizować swoje działania tak, żeby te nagrody dostawać częściej. Można powiedzieć, że to jest taki pies Pawłowa. I im lepiej sobie ta sieć radzi, tym większą dostaje nagrodę i w ten sposób znajduje pewne rozwiązania. No i widząc taki filmik jak ten, można mieć takie wrażenie, o kurde, jesteśmy na przededniu rewolucji związanej ze sztuczną inteligencją. Ale jest tu pewien problem. Po pierwsze, ta sztuczna inteligencja potrzebuje bardzo dobrego symulatora i jest w stanie radzić sobie tylko w tym symulatorze. Innymi słowy, obecnie sztuczna inteligencja jest nie tylko tak dobra jak dane, które mamy, ale także tak dobra jak symulator, który jesteśmy w stanie jej stworzyć. Czyli jeżeli nie mamy symulatora naszej rzeczywistości, jeżeli nie mamy symulatora, nie wiem, działań klientów na rynku akcji, to nie jesteśmy w stanie stworzyć dzisiaj takiej sztucznej inteligencji, która sobie z tym poradzi. Bo ona nie będzie miała środowiska, w którym się może uczyć. Dlatego tak wielkimi prezentacjami są rozgrywki w szachy, czy w Go, czy w Dota 2, czy właśnie Hide and Seek, ale jednocześnie zapominamy, że to są sztuczne środowiska, to są bardzo dobrze znane środowiska, to są środowiska, które w stanie jesteśmy zasymulować na komputerze, jesteśmy w stanie zasymulować całkiem szybko, tak? Bo środowisko szachów czy środowisko Go jest bardzo proste, tak? Po prostu można symulować bez problemu. Dota 2 czy inne gry komputerowe tak samo mają już środowisko, to jest sztuczne środowisko. Natomiast nie mamy dobrych symulatorów naszej naturalnej rzeczywistości. Znaczy, żebyśmy chcieli mieć sztuczną inteligencję, która bardzo dobrze prowadzi samochód, to musimy niestety ją wsadzić w prawdziwy samochód, tak? Musimy wsadzić tą sztuczną inteligencję na prawdziwe drogi z prawdziwymi ludźmi, gdzie się dzieją prawdziwe rzeczy, bo nie mamy tak wielkich i potężnych symulatorów, które by symulowały na przykład to, co się dzieje w Warszawie, tak? To, że na przykład dziecko może wbiec na ulicę, może wlecieć ptak, może wjechać rower. Bardzo często oczywiście firmy się do tego uciekają, że po prostu ta sztuczna inteligencja, która się uczy, jeździ w samochodzie i obserwuje rzeczywistość. Oczywiście to trwa wiele godzin takiej nauki. I wciąż zdarzają się sytuacje nieprzewidziane, tak? To mieliśmy, jeżeli chodzi o przypadek Ubera. Więc bez odpowiednich symulatorów ta sztuczna inteligencja nie nauczy się, nie jest w stanie wykształcić odpowiednich działań. Ale co więcej, ci wszyscy, którzy mają wrażenie, że sztuczna inteligencja za chwilę zastąpi ludzi, zapominają o tym, że ona potrafi jedyne co robić, to dostawać nagrodę w swoim symulowanym środowisku. Innymi słowy, taka sztuczna inteligencja potrafi zrobić tylko jedną czy dwie, trzy rzeczy. Tak? Ona nie jest generyczna. Ona nie jest uniwersalna. Ona potrafi grać w szachy, ale ta, która potrafi grać w szachy, nie potrafi grać w Go. Ta, która gra w Go, nie potrafi cię ostrzec, tak? Ta, która potrafi cię ostrzec, nie potrafi poprowadzić samochodu. To nie jest odpowiednik umysłu ludzkiego. I teraz tutaj trzecie, takie ostateczne rozróżnienie, czyli mówiliśmy o machine learning, mówiliśmy o reinforcement learning i warto jeszcze wspomnieć o AGI, tak? Czyli Artificial General Intelligence. To jest to, czego jeszcze nie mamy. Nie mamy sztucznej inteligencji, która jest generyczna, która byłaby zbliżona do ludzkiej. Mamy konkretną, zorientowaną na konkretne cele i rzeczywiście, jeżeli mamy odpowiednie dane, odpowiednie środowisko symulacyjne, taka sztuczna inteligencja może w tym konkretnym, malutkim zakresie pokonać człowieka, tak? Może pokonać człowieka w szachy, może lepiej prowadzić samochód, ale nie jest w stanie robić wszystkich rzeczy, które my jako ludzie potrafimy robić. I tu jest kilka takich tematów. Po pierwsze, to, o czym pisał Chalmers, Hard Problem of Consciousness, tak? Czyli trudny problem świadomości. My dzisiaj nie wiemy, czym jest świadomość. Nie rozumiemy świadomości. I oczywiście niektórzy próbują tłumaczyć świadomość na zasadzie jakichś ewolucyjnych zmian, ale prawda jest taka, że kompletnie jej nie rozumiemy. Nie wiemy w ogóle, po co jest nam świadomość. Tak? Można by sobie wyobrazić, że moglibyśmy być zombie i nadal tak samo dobrze się rozmnażać, wykonywać wszystkie nasze akcje bez tych wszystkich świadomych przeżyć. Nie do końca rozumiemy, po co są te nam świadome przeżycia. A ponieważ ich nie rozumiemy, to nie jesteśmy w stanie ich zaprogramować. Co więcej, tak jak wspomniałem, sztuczna inteligencja, która aktualnie istnieje, nie jest uniwersalna. Nie jesteśmy w stanie jednej zaadaptować do drugiej czynności. Ona jest bardzo zorientowana. Co więcej, sztuczna inteligencja jest podatna na ataki. Taką sztuczną inteligencję można zaatakować jednym pikselem. I są znane takie przykłady, też zamieszczę link do tego odcinka, że pokazując sztucznej inteligencji na przykład obrazek z żabą albo z koniem, gdzie normalnie zostałby wykryty koń lub żaba, wystarczy zmienić jeden piksel na tym obrazku i dla człowieka nadal to będzie żaba, a dla sztucznej inteligencji to może być już rakieta albo karabin maszynowy. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ, tak jak wspomniałem, sztuczna inteligencja to są po prostu liczby. I to są odpowiednie wagi, sztuczne neurony. I niektóre neurony pobudzają się w takiej sztucznej inteligencji bardziej, a niektóre mniej. Innymi słowy, zmiana w jednym konkretnym miejscu powoduje większą zmianę niż zmiana w innych miejscach. A to znaczy, że można znaleźć taki piksel na obrazku, którego zmiana kolorystyczna spowoduje, że zupełnie zostanie wykryty inny obraz albo inne zwierzę. Niektórzy porównują, że my w naszych mózgach też mamy takie piksele reaktywne, na przykład jak widzicie iluzję optyczną, tak? Obrazek, który rusza się przed waszymi oczami, ale wiecie, że on się nie rusza, on jest statyczny, tak? Po prostu to jest taka iluzja, która pobudza neurony waszego mózgu, że was mózg interpretuje to jako ruch, chociaż tego ruchu nie ma. Albo jak patrzycie na chmury, to widzicie królika albo twarz w chmurze, tak? Ale wiecie, że tych twarzy tam nie ma, tak? Po prostu jesteście genetycznie przystosowani do widzenia twarzy, do rozpoznawania pewnych wzorców w rzeczywistości. No i tam, gdzie coś udaje te wzorce, zarys nosa czy twarzy, zobaczycie twarz. No i tak samo sztuczna inteligencja, która jest przyzwyczajona do widzenia konkretnych pikseli, jeżeli zobaczy zmienione piksele, to może je rozpoznać jako coś innego. I to jest duża obawa przed takimi atakami na sztuczną inteligencję. Można sobie wyobrazić przykład samochodu, który rozpoznaje znaki, tak? Znaki drogowe, na przykład znak stop i znak można jechać 100 km na godzinę. I wyobraźcie sobie, że mamy hakera, który nakleja dosłownie parę kartek albo zamalowuje taki znak i już nie rozpoznajemy stopu jako stop, tylko nasz samochód rozpoznaje stop jako jedź 100 km na godzinę. Tak? Takie rzeczy mogą się wydarzyć i należy o tym pamiętać. Natomiast wracając do tematu uniwersalnej sztucznej inteligencji, nie mamy tego i nie mamy nawet teorii takiej inteligencji. No i w dyskusji, którą miałem na Facebooku, ktoś właśnie sugerował, że komputery tak szybko się rozwijają, co roku podwajała się moc obliczeniowa komputera, nikt nie spodziewał się, że coś wielkości telefonu w naszej dłoni będzie potężniejszy niż komputer, który wysłał ludzi na Księżyc, tak? Ale to nie jest to samo. Dlaczego to nie jest to samo? Ponieważ jak tworzyliśmy komputery, to po pierwsze mieliśmy bardzo dobrą teorię, jeżeli chodzi o liczby binarne, tak? Bo te liczby były znane od bardzo dawna. A po drugie, mieliśmy teorię Alana Turinga, czyli mieliśmy maszynę Turinga. Alan Turing opisał, jak mógłby wyglądać hipotetyczny komputer, zanim ten komputer powstał. Znaczy maszyna stanowa Turinga była teoretycznym opisem, co się potem wydarzyło. A my dzisiaj nie mamy teoretycznego opisu ludzkiego mózgu, ludzkiej świadomości. To jest problem, który nam umyka, który wciąż badamy i zanim go zbadamy, nie będziemy w stanie stworzyć sztucznej inteligencji, która jest na poziomie ludzkim, która jest uniwersalna. Bo bez tej teorii nie mamy jak. Co więcej, wszystko, co sztuczna inteligencja, tak jak sztuczna inteligencja, która wygrywa w Go, czy która wygrywa w Dota 2, ma, są to dane, jest to wiedza, którą ta sztuczna inteligencja dostała od naukowców danych. Czyli to nie jest wiedza wytworzona wewnątrz maszyny, tak naprawdę. Przynajmniej ja nie znam rzetelnego artykułu, jeżeli ktoś z was zna, to chętnie przeczytam, na ten temat. Tak, jest dużo takich artykułów, że jakaś tam sztuczna inteligencja nauczyła się robić coś po swojemu, ale mi się wydaje, że to jest więcej sensacji niż prawdy. Bo skąd miałaby się wziąć ta wiedza wewnątrz tej inteligencji sztucznej? Na razie ta wiedza jest karmiona z zewnątrz. Nie ma w naszych komputerach, wśród sztucznej inteligencji, nie ma wiedzy, której nie byłoby w naukowcach, w programistach, którzy stworzyli tą sztuczną inteligencję. Oczywiście komputer jest szybszy, znacznie szybciej jest w stanie przetworzyć te wzorce i wygenerować pattern matching. Jest w stanie szybciej się wytrenować, bo jest w stanie odbyć wiele sesji, które jednemu człowiekowi na przykład by zajęły 80 lat, tak, grania w Go, komputer jest w stanie zrobić w parę miesięcy. Natomiast wciąż wiedza, którą on ma, niewiele się różni. Znaczy, na przykład taki komputer, który wygrywa w Go, on nie wie, dlaczego on wygrywa w Go, tak? Że to jest dosyć istotne. Sztuczna inteligencja, która potrafi robić zachwycające rzeczy, nie ma świadomości, nie wie, dlaczego to robi. Czasami my nawet nie wiemy, dlaczego to robi. To jest po prostu pewien wzorzec, pewna strategia działania, ale ta strategia jest pozbawiona wiedzy, jest pozbawiona świadomości, a zatem nie jest w stanie wytworzyć kolejnej wiedzy. Nie ma możliwości na tak zwaną metawiedzę, czyli wiedzę o wiedzy. I bez tego my daleko nie ruszymy. cały obszar związany z wiedzą, z tym, czym jest świadomość, z tym, czym jest uniwersalny umysł, musi być jeszcze przebadany, musi być zrozumiany, żeby to w ogóle miało jakieś ręce i nogi. Bez tego będziemy po prostu na etapie, gdzie będziemy mieć bardzo wyspecyfikowane, wyselekcjonowane sztuczne inteligencje, które potrafią robić konkretną rzecz. Potrafią, nie wiem, dzwonić, potrafią rozpoznawać nasz głos, potrafią wykonywać jakieś działania, ale nie będą w stanie wykonywać ich wszystkich, a co więcej, nie będą w stanie łączyć tych obszarów wiedzy w jedną wiedzę albo w metawiedzę. Przynajmniej tak wygląda to na dzisiaj. Może jak zostanie stworzona, albo już jest stworzona, tylko jeszcze o tym nie wiemy, że jeszcze nie okazały się takie artykuły naukowe. Teoria, dobra teoria wiedzy, dobra teoria związana z umysłem, ze świadomością, z nabywaniem wiedzy, to wtedy będziemy mogli do tego etapu podejść sensownie i zacząć się rzeczywiście obawiać, chociaż niektórzy twierdzą, tak jak David Deutsch, że nie ma się czego obawiać, bo jeżeli nasz umysł jest uniwersalny, to znaczy jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że bez względu na to, jacy się urodziliśmy, jesteśmy w stanie pojąć pewne rzeczy, jesteśmy w stanie się nauczyć grać na gitarze, programować, robić podcasty, to już jest ta uniwersalność i sztuczna inteligencja nie będzie większa, tak? Nie jest w stanie być bardziej uniwersalna. Uniwersalność już jest w pewnym sensie nieskończenie skończona. I być może my nie będziemy w stanie tak szybko, jak ta sztuczna inteligencja, przetwarzać informacji, ale na pewno nie będzie tak, przynajmniej tak twierdzi David Deutsch, że nie będziemy mogli jej zrozumieć, albo że ona nie będzie mogła nas zrozumieć. A mówię oczywiście o AGI, czyli Artificial General Intelligence, czyli tej inteligencji generycznej drugiego typu, no, której jeszcze nie ma, więc nie ma się czego obawiać. Terminator nie czeka za rogiem, nie będzie tutaj ataku na nas. A na razie cóż, pozostaje nam się uczyć i działać na naszym małym poletku. No i tutaj niejako nawiązuję do gdzieś tam moich wcześniejszych zapisków czy też audycji, gdzie mówiłem o różnych specjalizacjach. Że specjalizacja takiego właśnie naukowca danych będzie teraz bardzo, bardzo pożądana na rynku, czyli osoby, która rozumie statystykę, rozumie matematykę, ale też rozumie właśnie całą teorię związaną z reinforcement learning i całą tą dziedziną danych, uczenia maszynowego, różnych metod podejścia, konkretnych sieci neuronowych. Tam jest naprawdę cała masa takiej głębokiej wiedzy. Jak się już wchodzi w artykuły, to już jest no, naprawdę potężna końska dawka, której się trzeba przygotować, no, ale zachęcam Was, tak? Nie jest to może najłatwiejsza praca pod słońcem i czasem, tak jak widzę moich naukowców, nieco męcząca i nawet trzeba się przekopać przez masę danych i analizować po prostu wykresy i liczby, ale na pewno jest to przyszłościowa praca, która będzie bardzo opłacalna. Znaczy, tacy naukowcy danych niedługo naprawdę będą zarabiać poważne pieniądze, ponieważ wszyscy będą chcieli zarabiać na sztucznej inteligencji. I to przyjdzie. Znaczy, metodyki wykrywania zachowań, wzorców sprzedaży będą wkraczać coraz bardziej i ludzie będą po prostu na tym zarabiać gigantyczne pieniądze. Ale na pewno jeszcze trochę poczekamy, zanim na przykład jakiś komputer będzie w stanie sensownie grać na giełdzie. Znaczy, komputery mogą grać w trybie short, ale w trybie long jeszcze trochę na to poczekamy. No to tyle na dziś. Bardzo mnie ciekawi, czy macie jakieś pytania, czy ten odcinek był dla Was wystarczająco jasny, a może trzeba coś dodać. Proszę dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, kliknijcie subskrypcję. No i do zobaczenia, do następnego razu. Dzięki i cześć. Lying so statically.